Jedno z najbardziej doniosłych, a na dzisiaj palących spraw w zakresie higieny społecznej jest sprawa mieszkaniowa. Słowa te napisał ponad 100 lat temu na łamach ekonomisty dr Jan Adamski. I można powiedzieć, że niewiele od tego czasu się zmieniło. Tak jak wtedy, w 1916 roku, tak i dziś dostępność mieszkań jest jednym z głównych problemów cywilizacyjnych. Przeludnione lokale, drogie kredyty, rozlewające się miasta, wysokie czynsze, przeciekające dachy i niedogrzane izby, nie mówiąc o galopujących cenach i nieuczciwych najemcach, to zaledwie początek długiej listy problemów polskiego mieszkalnictwa. Problemów, które wielu próbowało rozwiązać, ale tylko nielicznym dane było odnieść choćby minimalny sukces. Co na to wszystko nauka? Jakie wnioski płyną z badań prowadzonych od ponad wieku przez ekonomistów, socjologów, urbanistów, architektów i politologów? Czy niewidzialna ręka rynku zaspokoi w końcu nasze potrzeby mieszkaniowe? Czy kluczem jest silna rola państwa i budownictwo samorządowe? Czy może trzeba szukać jeszcze innych rozwiązań? I pytanie najważniejsze. Dlaczego wciąż nie potrafimy sobie poradzić ze sprawą mieszkaniową? Na te i wiele innych pytań próbują odpowiedzieć eksperci zaproszeni do udziału w podcastach SG Chat w paśmie Sprawa Mieszkaniowa. Rozmawiają w nich o problemach i rozwiązaniach, przytaczają dobre i negatywne przykłady, informują o badaniach prowadzonych aktualnie w Polsce i na świecie. Ale przede wszystkim szukają odpowiedzi na fundamentalne pytanie: jak poprawić sytuację mieszkaniową Polek i Polaków? Zapraszam, Maciej Muział, aktor.
Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnej sprawie mieszkaniowej. Przy mikrofonach tradycyjnie
Izabela Rudzka
oraz Adam Czerniak. A naszym gościem dzisiaj jest geograf, podróżnik, cyklista, krakowianin, znawca i miłośnik Nowej Huty, jak sam o sobie mówi, ekspert w zakresie rozwoju miast i polityki miejskiej. Doktorat uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim, współzałożył i wciąż kieruje Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów Karol Janas. Witamy serdecznie.
Witam serdecznie.
Sprawa odcinka.
Zanim zdradzimy, o czym jest odcinek, to ja mam takie pytanie wprowadzające do ciebie. Dużo ludzi, w tym zwłaszcza aktywistów, jak słyszy one, to nie myśli o pięknym polu, takim trochę z gladiatora, po którym można się przechadzać i smagać ręką kłosy, tylko myśli o osiedlu łanowym. Czyli takim bardzo urbanistycznie niefajnym, mówiąc kolokwialnie, projekcie budowy domu, w którym mamy jedną drogę i od tej drogi odchodzą na lewo, czasami na lewo i na prawo, albo tylko na prawo. Budynki mieszkalne, jeden za drugim, takie z bardzo małymi ogródkami. Dlaczego w ogóle w Polsce coś takiego powstaje? Za granicą jest tego stosunkowo niewiele, tak przynajmniej jak zwiedzam Europę.
To jest bardzo ciekawe pytanie. Już taki termin się chyba ukuł, urbanistyka łanowa, chociaż z urbanistyką oczywiście to nie ma nic wspólnego.
To jest antyurbanistyka.
Tak, to jest antyurbanistyka i brak urbanistyki, bo to też przez taką antynomię możemy definiować. Rzeczywiście w Polsce to jest bardzo, bardzo widoczne w krajobrazie wielu polskich miast, większych i mniejszych, zwłaszcza nie tyle miast właściwie, co obszarów podmiejskich. Też nad tym się zastanawialiśmy, skąd ten fenomen. Tu oczywiście tych odpowiedzi, wręcz teorii spiskowych, powstaje bardzo dużo, natomiast myślę, że taka najprostsza jest taka, że tak się dzieje, bo to się opłaca. To się opłaca oczywiście nie
jesteśmy
do końca.
Na SGH, przypomnę, naszemu gościowi. I tutaj to, co tak, się opłaca, też jest uznawane za dobre i wartościowe.
Miejsce zobowiązuje, więc tutaj wychodzę właśnie od tych argumentów ekonomicznych, które no, w rzeczywistości często są tymi, które jednak, chociaż nie jesteśmy homo economicus takim perfekcyjnym i na szczęście też mamy jakieś inne odruchy, które pozwalają nam wyjść z tej logiki ekonomicznej stricte. Natomiast tutaj rzeczywiście ten trop wydaje mi się słuszny, bo opłaca się to inwestorom.
Czyli innymi słowy, wyciskają najwięcej pieniędzy z jednego metra kwadratowego gruntu. To chcesz
tak,
powiedzieć.
Ale oczywiście mogliby też te inwestycje realizować gdzie indziej, ale realizują je właśnie w łanach, które w tej bańce, pewnie w której gdzieś funkcjonujemy, to się wszystkim kojarzy z urbanistyką łanową, natomiast normalnemu człowiekowi łan kojarzy się jednak z łanem zboża i z rolnictwem i z polem. Dlaczego właśnie te tereny rolne są tak zabudowywane? No bo tam jest taniej, bo te działki są po prostu tańsze niż gdzie indziej. Dojdę jeszcze dalej do kolejnego elementu, bo nie tylko ten ekonomiczny jest tu ważny, ale opłaca się też potencjalnym nabywcom, bo z reguły no skoro jest tańsza działka i skoro można tą inwestycję zrealizować taniej, to przekłada się to też na końcową cenę tej inwestycji. Oczywiście tu się opłaca mniej, bo jak zastanowimy się no właśnie trochę szerzej i potem patrzymy, jak funkcjonowanie tych osiedli wygląda, to się okazuje, że jest jednak wiele argumentów, które no mówią, że to opłaca się, to jest często błędne jednak pojęcie i ten rachunek nie zawsze się bilansuje do końca. I opłaca się gminom podmiejskim. I to też jest zysk, im się opłaca najmniej w tej triadzie, ale też jest takie złudzenie, że no, będą nowi mieszkańcy, będą nowe podatki, ale to jest bardzo krótkoterminowa perspektywa.
Czyli moje pytanie, ponawiam tutaj za Adamem, czym jest tak definicyjnie to osiedle łanowe?
Osiedle łanowe to jest osiedle, które powstało na działce, która po prostu została zakupiona z przekształcenia działki rolniczej na najczęściej na teren pod inwestycję budowlaną i zachowała te granice działki rolnej, które bardzo często, zwłaszcza w Polsce, bo to jest też historycznie uwarunkowane, ma postać takiego długiego, wąskiego pasa. No i tutaj też funkcjonują różne teorie, skąd właśnie te łany się wzięły. I tutaj odpowiedź też jest ekonomiczna. Tym trzecim powodem to jest to, że rolnikowi opłaca się jak najmniej zawracać. Oczywiście te pola to wynika z podziału tych pól, w tym sensie tutaj historia ma znaczenie, bo zupełnie inaczej wyglądają tereny rolne w Wielkopolsce czy w innych częściach Polski. W Małopolsce paseczków wąskich mamy na przykład bardzo dużo, co było efektem braku reformy rolnej i scalania gruntów. Tak były dzielone te działki nie dlatego, że ktoś nie potrafił sobie tego lepiej wyrysować, tylko jak się uprawia pole, to opłaca się jechać jak najdłużej i jak najmniej zawracać, no bo tak w praktyce to wygląda, że jakąś w tej chwili maszyną, kiedyś to był koń, ale już od jakiegoś czasu ciągnik, więc różnymi maszynami możemy jechać, no i stąd te łany. A ponieważ doprowadzenie tych działek do jakiegoś kształtu, który pozwoliłby na realizację być może jakiegoś bardziej kompleksowego założenia urbanistycznego właśnie, no to wymaga już wysiłku, scalania, wchodzą problemy prawne, własnościowe.
I czas, prawda?
I czas, więc to też kosztuje nie tylko pieniądze, ale też organizacje wymaga jakiejś inicjatywy, więc najprościej jest zabudować łan.
Tu dochodzimy do tematu naszego odcinka, bo jak w takiej sytuacji, w takiej Polsce, która jednak jest krajem postrolniczym, jeżeli spojrzymy na mapę naszych gruntów, zajrzymy do geoportalu, no to tych pasków to w zasadzie każde miasto jest otoczone takimi drogami, od których odbiegają takie pojedyncze paski i tych pasków jest pełno. Jak w takiej sytuacji, tu zwracam się do osoby, która też trochę doradza w tych procesach urbanistycznych miastom, jak tworzyć miasta, jak robić ten proces miastotwórczy, co w takiej sytuacji możemy zrobić?
No to jest trudne pytanie w tym sensie, że nie ma, znaczy albo można odpowiedzieć bardzo prosto, ale te odpowiedzi w praktyce się nie sprawdzają, więc no jak to z rzeczywistością ona jest bardziej złożona. Tak na momencik, wracając jeszcze do tej wcześniejszej, do wcześniejszego wątku, ale już powiązanego właśnie z tym pytaniem, dlaczego ta urbanistyka łanowa i dlaczego tak to wygląda, jak wygląda, to jest też efekt tego, że właśnie w Polsce mamy fikcyjne planowanie, znaczy w dużej mierze fikcyjne planowanie przestrzenne i ten system planowania, zagospodarowania przestrzennego nie funkcjonuje tak, jak w założeniu powinien. Myślę, że to nie jest kontrowersyjna opinia, tylko stwierdzenie faktu. I
nie jest kontrowersyjna, już żeśmy obili deweloperów, teraz obijamy za planowanie przestrzenne, więc to nie jest kontrowersyjne, checklista zaliczona, a teraz co możemy z tym zrobić?
Co możemy z tym robić? Wspomniałem o tym, bo to rozwiązanie, które gdzieś tu proponujemy, od razu zastrzegę, że to nie jest panaceum na wszelkie zło i jakaś magiczna formuła, eliksir, który rozwiąże te wszystkie problemy, czy wręcz patologie, z którymi mamy do czynienia. Natomiast wydaje nam się, że ona wyrosła właśnie z takiej diagnozy tej rzeczywistości, z tego oglądu i z takiego dość długiego namysłu nad tym, co z tym fantem zrobić. Jednocześnie, bo to nie doszliśmy do tego jakby tej propozycji od razu. Tutaj zmagaliśmy się, powstał raport o specjalnych strefach mieszkaniowych. Od razu powiem, że jesteśmy już krok dalej.
Właśnie, bardzo dobrze budujesz napięcie. Jaka to jest propozycja?
My ją nazwaliśmy specjalną strefą mieszkaniową. Nazwa jest negocjowalna, bo ona może nie jest zbyt szczęśliwa, ale ja wytłumaczę, skąd ona się wzięła. Właśnie ona się wzięła z obserwacji tego, co zadziałało w polskiej przestrzeni, ale w ogóle jako taki instrument planowania przestrzennego, ale też planowania rozwoju, czyli specjalne strefy ekonomiczne. To była taka inspiracja, bo tak zastanowiliśmy się, no jak to jest, że w polskich miastach to nie jest tak, że się nie da, że wszystko mamy tak właśnie źle, że ci deweloperzy są źli, że to planowanie jest złe, bo jednak jak trzeba było zlokalizować jakieś inwestycje i wszystkim zależało na tym, żeby ten inwestor przyszedł do tego miasta albo żeby go zachęcić, żeby tam zlokalizował swoją fabrykę. Mówimy jeszcze o latach, kiedy faktycznie ten problem bezrobocia, pozyskania nowych miejsc pracy był bardzo palący, no to okazało się, że się da. I to można zrobić w sposób planowy, można to zrobić w sposób, który w przestrzeni, strefa inwestycyjna to nie jest może najładniejsza przestrzeń, w której byśmy chcieli jakby funkcjonować na co dzień, ale one są, proszę Państwa, zrobione tak jak należy. Tam jest infrastruktura, jest odpowiednia przestrzeń, to wszystko działa. Więc dało się to zrobić. No i wyszliśmy od tej konstatacji, że się da i pytania, dlaczego nie da się tak zrobić tak samo z mieszkaniami, ze strefą jakąś, gdzie powstałoby normalne miasto z prawdziwego zdarzenia.
Wydaje się, że...
Specjalne strefy mieszkaniowe, czy to nie jest nazwa troszeczkę taka na wyrost, bo jeżeli mówimy, że te specjalne strefy mieszkaniowe są tak naprawdę miejscem, w którym można żyć, w którym dobrze się żyje, czy one po prostu nie powinny być taką pewnym standardem, a nie czymś specjalnym?
To jest, tak, ten człon specjalna też nie jest przypadkiem, no bo tutaj właśnie nasz realizm jakby doszedł do głosu, który mówi, że idealistyczne podejście oczywiście mówi, najlepsze by było rozwiązanie systemowe, zróbmy to od początku tak jak należy, po Bożemu. I też to kiedyś wierzyliśmy, ale już trochę funkcjonujemy w tej rzeczywistości, no i po prostu zdajemy sobie sprawę, że pewnych rzeczy nie przewalczymy z jakiegoś powodu i nie chcę tu już wchodzić w jakieś szczegółowe. Specjalista od każdej branży da inną odpowiedź, dlaczego jest jak jest. Natomiast nie da się tego zrobić w taki systemowy sposób, dlatego mówimy, zróbmy to może po kawałku, czy zróbmy to sposobem, bo to jest coś takiego, co w Polsce też często się sprawdza. Nie jest to narzędzie, które jakieś kolejne narzędzie regulacyjne, tylko takie narzędzie, które rozwiązuje pewne drobne problemy, które zidentyfikowaliśmy jako bariery w takim inwestowaniu. To nie jest tak, że tych stref mieszkaniowych, czy takiej urbanistyki kompleksowej, bo o tym mówimy de facto, myśląc specjalna strefa mieszkaniowa, o kawałku miasta, który jest zaplanowany od początku do końca, ma ręce, nogi, ulice, plac, przestrzeń publiczną i w miarę jakościową sferę mieszkaniową, rezydencjonalną, nie tylko mieszkalnictwo publiczne w jakimś komponencie, ale też normalnie realizowany przez deweloperów, bo deweloperzy nie są źli.
Cieszę się, że to powiedzieliśmy dopiero w środku odcinka, ale dobrze, że to zdanie padło. To ja mam jednak pytanie, bo wcielamy się tutaj w tej sekcji w naszych słuchaczy i wyobrażamy sobie, co oni może potencjalnie myślą o tym pomyśle i dla nich to już jest kolejne narzędzie. Mamy MPZP, czyli plany zagospodarowania przestrzennego. Wchodzą plany ogólne w tej chwili. Była specustawa mieszkaniowa jeszcze obowiązująca, ale już ją zastępujemy ZPI. Czy naprawdę nam jest potrzebne kolejne narzędzie, czy nie lepiej te specjalne strefy mieszkaniowe po prostu wpisać do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i to by działało?
No właśnie nie. Projekt specjalnej strefy mieszkaniowej jako rozwiązania faktycznie ingerującego w pewne sfery prawne nie jest kolejną regulacją. To jest, tak jak powiedziałem, zestaw pewnych narzędzi, które w dużej mierze też już można stosować. Myśląc nad tym, patrzyliśmy na te rzeczy, które się w Polsce jednak wydarzyły pozytywne i sprawdziły w niektórych miejscach. One są wyjątkami, w tym sensie zastanawialiśmy się, dlaczego tak rzadko budowane są takie osiedla, ale są. Też mają mankamenty, ale nowe Żerniki, to akurat na terenie bardziej publicznym, ale nowe miasto w Gdańsku. No są takie rzeczy, które się udają. Udają się rzadko dlatego, że istnieją te bariery związane przede wszystkim z własnością prawną, związane z nie tyle z brakiem narzędzi planowania, co z jakimiś zachętami, które by pozwoliły je bardziej efektywnie tutaj wykorzystać. I zaproponowaliśmy kilka właśnie takich rozwiązań, można powiedzieć ulepszeń. To nie jest nowa regulacja zupełnie, tylko raczej pewne ulepszenie, zebranie też istniejących instrumentów, które już mamy, żeby właśnie usunąć czasem drobne, czasem większe bariery, ale to myślenie strefą, ono też ma znaczenie, że mówimy, że to jest strefa, że to jest kawałek miasta, że to nie chodzi o pojedynczą inwestycję, tylko właśnie o zastanowienie się, gdzie ta strefa ma być, bo jak mówimy strefa mieszkaniowa, no to od razu... Ale gdzie? Jak wiemy gdzie, no to wtedy możemy zacząć się zastanawiać jak i to wdrażać. Doszliśmy już do etapu, gdzie właściwie mamy projekt, można powiedzieć, ustawy, która by takie rozwiązania wprowadzała. To już nie jest tylko koncepcja na papierze. Oczywiście to jest do dyskusji, natomiast wstępnych takich konsultacji wydaje się, że to faktycznie mogłoby pomóc i zrealizować te cele, którym ta strefa mieszkaniowa powinna służyć.
To takie moje pytanie. Teraz jestem naszą słuchaczką tego odcinka i zastanawiam się, jaka jest różnica między zwykłym obszarem mieszkaniowym, prawda, jakąś dzielnicą miasta, na przykład Ursynowa, a teraz byśmy sobie wyobrazili, że taki Ursynów powstaje ekostrefa mieszkaniowa. Co trzeba byłoby dodać do takiego Ursynowa, żeby był tą strefą mieszkaniową? A druga sprawa, tak rozmawiamy teraz o tych kwestiach właśnie, czym ta strefa mieszkaniowa jest. Od razu nasuwa mi się taki wątek minionych lat, czyli planowania jeszcze przed transformacją. Czy tu możemy jakieś znaleźć właśnie konotacje w tym wszystkim?
Tak, no w tym sensie to nie jest jakieś rewolucyjne narzędzie, które wymyśliliśmy zupełnie od zera. Takie rozwiązania po pierwsze już funkcjonują też w innych krajach europejskich. Mógłbym przywołać te francuskie doświadczenia, zona d'agglomération concentrée, jest w Holandii od dawna takie narzędzia związane z land developmentem, bo to jest w dużej mierze też właśnie z zarządzaniem terenem, nie tylko publicznym, ale w ogóle przestrzenią miasta związane. Ale nie chcemy też do nich bezpośrednio nawiązywać czy kopiować tych rzeczy, tylko właśnie raczej wyjść od naszych tutaj uwarunkowań. Natomiast kluczowe takie elementy, które myślę, że wyróżniają to podejście, to jest operator strefy. To jest powołanie właśnie w formie spółki publicznej, która to zadanie po prostu by realizowała w pierwszej kolejności land developmentu, czyli właśnie scalenia, pozyskania, uporządkowania tych. Bardzo podobny proces, który miał miejsce także w przypadku stref właśnie tych gospodarczych. Więc to nie są rzeczy, które gminy nie potrafią robić, tylko tutaj zastosowanie tego dla potrzeb rozwoju funkcji mieszkaniowej. Masterplan to jest takie narzędzie znowu, które nie do końca funkcjonuje i bywa stosowane, nie funkcjonuje formalnie w porządku prawnym, planistycznym, ale jest ważnym takim narzędziem pozwalającym właśnie na to podniesienie, bo jednym z celów właśnie tej strefy jest to, żeby ta urbanistyka nie tylko powstawała, oczywiście to jest ten kluczowy cel, żebyśmy jakby odpowiedź tutaj na potrzebę nowego mieszkalnictwa w określonych też lokalizacjach dodajmy, bo to nie chodzi o to, że to jest narzędzie, które chcielibyśmy, czy proponowalibyśmy stosować wszędzie. Natomiast ten masterplan odpowiadałby też właśnie za to, że to musi być, żeby to zadziałało jako element polityki miejskiej na przykład, no to taka strefa, czy to co powstanie w wyniku powołania tej strefy, ten kawałek miasta nowy, no musi być na tyle atrakcyjny, żeby on był jakąś alternatywą dla tego domku w szczerym polu pod miastem, nie tylko ekonomicznie, ale także jakościowo.
To wszystko brzmi bardzo pięknie. Operator, masterplan, alternatywa do domku pod miastem, piękna dzielnica. Ale jednak uważni słuchacze jednak wychwycili, że coś tutaj może nie grać, bo zaczęliśmy jednak od tych osiedli łanowych, od tego, że mamy ziemię w paski. I co więcej, gdzieś po drodze przewinęło się w twojej wypowiedzi scalanie i dzielenie. I teraz, jeżeli ktoś sobie myśli, no to dobrze, no to ale to jak ta specjalna strefa mieszkaniowa ma pokonać to wyzwanie związane z tą łanowością? Przecież to każda taka działka w dzisiejszych czasach należy do kogoś innego. To co my z tym zrobimy? Będziemy naruszać święte prawo własności? Będziemy ludzi wywłaszczać, tak jak za Bieruta, tutaj już były przykłady historyczne, no bo to kiedyś w PRL-u to się po prostu robiło tak, że państwo przychodziło i mówiło, tu powstanie nowe miasto. Proszę bardzo, rolnicy, przynieście się gdzieś indziej, najlepiej w Bieszczady. No to co? To takie rozwiązanie proponujecie?
Broń, Panie Boże. Wiemy, co znaczy prawo własności w Polsce, wiemy, co znaczy hasło wywłaszczenia, które są możliwe oczywiście, bo jak na czymś nam bardzo zależy, to jak na autostradach, to oczywiście jesteśmy w stanie przełknąć tą gorzką pigułkę i działamy. I autostrady powstały, chociaż też już dochodzimy tutaj do granicy, tam gdzie myślę o S7 w Krakowie, gdzie mści brak planowania de facto i gdzie te tereny już są tak gęsto zabudowane, że nawet działając napotykamy na duży opór społeczny. Nie wywłaszczenia, tylko właśnie zarządzanie tym zasobem, który zastajemy. Bo dużym problemem w miastach co jest? Jest nie to, że nie mamy terenów pod mieszkalnictwo tak fizycznie, tak? One wręcz tutaj, to ktoś może nawet zapytać właśnie, no jak to jest, bo wcześniej słyszał, że mamy terenów zaplanowanych na ileś razy więcej niż mamy mieszkańców w Polsce, więc po co tu w ogóle jeszcze jakieś strefy mieszkaniowe do tego dokładać? No mamy, tylko że one nie są dostępne realnie do wykorzystania z różnych względów. Właśnie to są te bariery, ze względów skomplikowanej własności. Bardzo często to są tereny niedostępne po prostu, nieuzbrojone. Ale nikt ich nie uzbroi, skoro ta własność jest rozproszona i tak dalej, i tak dalej. Więc ta strefa to pozwala jakby tym procesem zarządzać, a zarządzanie będzie polegać między innymi na tym, że jeszcze mamy tereny publiczne też, które też są do wykorzystania i które też często stoją odłogiem albo są wykorzystywane nieoptymalnie. Krajowy Zasób Nieruchomości to jest ten instrument, który pozwala w jakiś sposób uruchamiać te, zresztą to też mógłby być partner tutaj jak najbardziej do wdrażania tego instrumentu. Chodzi o połączenie tych klocków, czyli zebranie, zidentyfikowanie, gdzie mamy te tereny publiczne, czy możemy je łatwo uruchomić, czy nie, gdzie mamy tereny prywatne. I mamy takie narzędzia jak odkup, jak pierwokup, jak negocjacje. Może podam konkretny przykład, bo to może przemówić do wyobraźni. Nie będę podawał może z imienia miasta, ale robiliśmy właśnie taką diagnozę mieszkaniową jednego z średnich, właściwie mniejszych miast Polski. To jest dość typowy problem, że mieszkańcy, mało mieszkańców osiedlało się jakby w tym mieście, odpływ cały czas był notowany. To jest miasto, które nie ma problemów gospodarczych i tak mniej więcej 1/3 właśnie odpłynęła dokładnie do tych gmin z łanami, tak? Do ościennych. Nic nowego możemy powiedzieć, suburbanizacja, proces, którego nie da się zatrzymać też regulacjami. W tym sensie system jest narzędziem pozytywnym i negatywnym. Widzimy, że to nie działa, tak? Czy możemy jakieś tam regulacje, sobie nowe wskaźniki wymyślać, które mają ograniczyć powstawanie tej zabudowy? Nie ograniczą. Natomiast to jest pozytywne, które mówi, ułatwijmy to budowanie tam, gdzie ono powinno powstawać, gdzie jest bardziej optymalne, czyli właśnie w tym mieście, bo tam te tereny są i zastanówmy się, jak je uruchomić. Włodarze mówią, no bo im pokazujemy, tak, przecież macie tyle terenów, gdzie można by te, nawet domy jednorodzinne, to jest nieduże miasto, to, ale lepiej, żeby one powstawały tu w jakiś zorganizowany sposób, obsłużycie to, prawda, transportem i tak dalej. No nie da się właśnie, bo są nieuzbrojone, albo tutaj własność i tak dalej. Potem patrzymy, tam też wcześniej był taki duży teren, gdzie powstała galeria handlowa. I okej, może ona tam faktycznie było marzenie włodarzy, mieszkańców, ta galeria powstała, no ale tak pytamy, no ale jak ona powstała? Przecież to jest takich, to hektary są. No nie, no to przecież to stanęliśmy na głowie tutaj, chodziliśmy, wykupywaliśmy, tak negocjowaliśmy, przekonywaliśmy, dało się. No więc tutaj tak naprawdę chodzi o to, żeby podobną filozofię zastosować, żeby ta inwestycyjna też ma znaczenie w tej nazwie. Patrzymy tutaj na tych mieszkańców jako na inwestycje w rozwój miasta. Nie tak ekonomicznie stricte, ale właśnie jako ten najcenniejszy zasób, który miasto ma i w tym sensie rozwój tych terenów mieszkaniowych w mieście to jest inwestycja.
Przypadek? Nie sądzę.
To w takim razie mam jeszcze w sumie dwa pytania do tego, co powiedziałeś. Jedna kwestia to jest traktowanie mieszkańców jako ten najważniejszy zasób, czyli nie jako problem do rozwiązania w kontekście właśnie między innymi luki mieszkaniowej. A druga kwestia, chwilę temu zadałam pytanie dotyczące tego, czy możemy robić takie strefy, specjalne strefy mieszkaniowe na terenach, w dzielnicach już zurbanizowanych, już funkcjonujących. Czy możemy tam wdrożyć taki plan, czy raczej skupiamy się na tym, co dopiero powstaje, czyli na nowych dzielnicach, powiedzmy, pozamiejskich?
W założeniu to jest właśnie narzędzie do przekształcania terenów już zainwestowanych miejskich, ale zainwestowanych w sposób nieoptymalny. Czyli mamy teren, co to znaczy nieoptymalny? To znaczy, że mamy teren dobrze wyposażony w usługi, blisko usług na przykład, albo potencjał tego terenu jest taki, że możemy go bardzo łatwo skomunikować, na przykład transportem publicznym, dostarczyć inne usługi sieciowe w sposób tańszy niż właśnie gdzieś tam w szczerym polu. A zagospodarowany jest tak właśnie, no bo to z różnych przyczyn wynikało, w sposób ekstensywny, albo jest jakaś bardzo rozproszona zabudowa, albo jakieś takie gospodarcze, albo poprzemysłowe wręcz tereny. Czasem to jest taki miks właśnie różnych użytkowań, które sprawiają, że ten teren jest bardzo też nieatrakcyjny tak w ogóle wizualnie do użytkowania. To jest narzędzie, które powinno służyć przekształcaniu, czyli temu, co też niektórzy tutaj boją się tego słowa, ale tak, dogęszczaniu miasta, dogęszczaniu obszaru miejskiego, bo to jest bardziej racjonalne i bardziej ekologiczne niż wypychanie tego rozwoju na zewnątrz.
Przypomnę, co znaczy dogęszczanie. Dla oczywiście urbanistów jest to piękne pojęcie. Dla zwykłego mieszkańca oznacza to, że tam, gdzie kiedyś stała piaskownica czy boisko szkolne, tam w tej chwili powstanie kolejny blok dla kolejnych mieszkańców.
No więc nie o takim dogęszczaniu.
To ja może jeszcze dodam, można też budować w górę, niekoniecznie zabierać te piaskownice.
Można budować w górę i tu mówimy też często o terenach, które nie są stricte mieszkaniowe. Nieoptymalny to jest ten teren, gdzie mamy wysoką rentę gruntową, to znowu wracamy do pojęć ekonomicznych. Mamy wysoką potencjalną rentę gruntową, którą możemy uruchomić właśnie, czy wykorzystać ten teren bardziej efektywnie, a te rzeczy, które tam się znajdują, przenieść w miejsce, gdzie też będą, jeśli to jest jakiś drobny przemysł, który niekoniecznie musi być w centrum miasta, można tutaj się porozumieć z przedsiębiorcą i właśnie zamiana działek, to też jest jakiś instrument tutaj, który możemy wykorzystać. Cała paleta narzędzi, które służą do zarządzania, takiego aktywnego zarządzania i pozyskiwania przestrzeni terenu, bo polityka mieszkaniowa dzisiaj to jest właściwie polityka przestrzenna, w mieście zwłaszcza.
Czy gdzieś w Polsce funkcjonuje coś, co byś określił, że jest zbliżone do SSM-u, specjalnej strefy mieszkaniowej, czy coś takiego podobnego zostało stworzone?
Tak, są, ja bym powiedział tak, mamy zidentyfikowane miasta, które prowadzą to, co nazywaliśmy nazwaliśmy wcześniej też aktywną polityką mieszkaniową. I ona się sprowadzała właśnie do tego, że wykorzystywali te narzędzia już istniejące, czy planistyczne, inne, prawne, które mieli w posiadaniu właśnie do takiego myślenia o...
A może wymienić jakieś miasto?
No z takich mniejszych oczywiście, które tutaj jest już taką wizytówką, no to jest Pleszew w Wielkopolsce. Problem jest taki, że te przykłady, które możemy wskazać, no niestety, raczej na palcach może dwóch rąk, one są wciąż dość odosobnione.
Dlaczego tam to się udało?
No była świadomość tego, że to jest potrzebne, że to może przynieść korzyść miastu. Zasadzało się to akurat w Pleszewie niewątpliwie też na wizji jakiejś takiej świadomości lidera, czyli pana burmistrza, który...
Czyli świadomość rodzi byt.
Świadomość rodzi byt.
Jak zawsze.
Ale właśnie i tutaj szukamy tego złotego grala, tak? Znaczy, bo ze strefami ekonomicznymi też tak było. Proszę sobie przypomnieć, że pierwsze właśnie takie przykłady pozyskiwania inwestorów to były na przykład gmina Niepołomice pod Krakowem, nie wiem, pod Wrocławiem, kąty wrocławskie bodajże. Tam też byli liderzy, którzy pierwsi się obudzili i zaczęli na własną rękę dokonywać cudów, można powiedzieć, bo każdy się pukał w czoło, że to niemożliwe, żeby 100 hektarów pod fabrykę Mana w Małopolsce, gdzie jak popatrzymy na geoportal, to te tam no, tysiące działek, dali radę. To był ten know-how. Natomiast oczywiście wyzwaniem jest, no bo tacy utalentowani liderzy no, trafią się albo nie trafią. Pytanie jest teraz, jak to zrobić, żeby właśnie te doświadczenia po pierwsze ułatwić, bo to nie jest wciąż, chociaż się udaje, to jest wciąż bardzo trudne jednak wyzwanie. Po drugie, żeby upowszechnić i przekonać. Wszystkich nie przekonamy, ale wydaje się, że jak takie narzędzie zaistnieje, no to ci, którzy jednak, i też trzeba sobie jasno powiedzieć, te miasta, które pierwsze się zorientują, że jednak trzeba tych mieszkańców przyciągać, że trzeba coś zrobić, żeby oni mieszkali, nie wyjeżdżali z miasta. Narzędziem jest tutaj właśnie taka aktywna polityka mieszkaniowa do tego, to pewnie będą w lepszej pozycji. Rozmawiamy w kontekście kryzysu demograficznego też, bo jak mówimy o problemie mieszkaniowym, to jest ważne rozróżnienie, mamy zupełnie co innego. Mówimy o zupełnie innej rzeczywistości, gdy rozmawiamy o Warszawie czy Krakowie, a jednak zupełnie innej, gdy rozmawiamy o mieście średnim, o mieście subregionalnym, o Jeleniej Górze, Legnicy i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę myśleliśmy o tym narzędziu przede wszystkim z myślą o tych miastach, jako takim narzędziu adaptacji do zmian demograficznych. Nieoczywistej adaptacji, bo nie polegającej tylko na prawda, ułatwianiu życia starszym ludziom, co jest bardzo ważne, bo taka będzie rzeczywistość, ale także na takim aktywnym zadziałaniu, żeby skoncentrować też także tych starszych ludzi, bo popatrzmy, że ten domek w Szczerym Łanie w momencie, on jest fajny może teraz przez jakiś okres czasu, jak się ma małe dzieci i one faktycznie jakiś tam kawałek ogródka mają,
biegają po tej ulicy
w tym zbożu mogą
wszystkie
tak pobiegać.
Razem, albo do zboża.
No, problem jest ze szkołą wtedy.
Jest problem ze szkołą, oczywiście, jest masa problemów, ale powiedzmy, że tutaj jeszcze się łudzimy, tak jakieś tam plusy są. Natomiast w momencie, kiedy zostajemy już sami w tym gnieździe, potem jeszcze coś nam nie domaga rano i z tą łopatą do śniegu to nie bardzo nam się chce zasuwać, no to się okazuje, że jednak trzeba wrócić do miasta. I w tym sensie to jest też odpowiedź na potrzeby starzejącego się społeczeństwa. Mieszkanie w sąsiedztwie, blisko innych ludzi ma tutaj pewne zalety.
No właśnie, Karolu, powiedziałeś teraz odwrotność tego, co przed chwileczką Adam wygłosił. Mamy też właśnie to, że czasami ten byt określa świadomość, prawda? A jak to wygląda, jeżeli chodzi o kwestie podobnych przykładów na świecie? Czy mamy coś takiego, co się zadziało, co możemy porównać do tych naszych stref mieszkaniowych w innych krajach?
Odpowiadając krótko, istnieją. Warto też na nie popatrzeć oczywiście. Ale w świadomości wielu włodarzy, mieszkańców też, to jest takie proponowanie czegoś, to tam jest możliwe, ale to nie, u nas to się nie wydarzy. Nie w tym sensie wolimy zawsze wskazywać na to, co się już udało w Polsce. Wymieniłem Nowe Żerniki, Nowe Miasto w Gdańsku, w Warszawie też jest dużo przykładów osiedli deweloperskich. Z wszystkimi wadami i zaletami tych przedsięwzięć, bo one nie są bez wad, ale tworzą jednak inną, lepszą, wydaje się, jakość i rzeczywistość, także urbanistyczną. No i tego teraz bardzo potrzebujemy, tego bardzo potrzebują średnie miasta w Polsce, żeby nie opustoszały.
Wspomniałeś o Jeleniej Górze. To jedno z tych miast w Polsce, a jest ich wiele, które nie wiadomo, gdzie się zaczyna i gdzie się kończy. W sensie administracyjnie oczywiście, jak spojrzymy na mapę, to widzimy, ale Jelenia Góra właśnie...
Kończy się na granicy Polski.
De facto tak, albo na granicy góry stromej, w śnieżnych kotłach.
Nie, chyba tam jest nawet, nie wiem, czy nie dochodzi do samego szczytu Karkonoszy, tak tam... Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że nawet może sięgać granic z Czechami.
Przez cały czas rozmawialiśmy o tym, że to robi miasto. Ale jak patrzymy na granice administracyjne, to miasta jako byty, nomen omen znowu, są ponad granicami administracyjnymi. Tak? To rozlewanie się miast właśnie dokładnie o tym mówi. Nawet konkurencja pomiędzy samorządami, które chcą wysysać podatników, te zasoby ludzkie, o których wcześniej tutaj rozmawialiśmy, po to, żeby mieć ich u siebie. Jak tworzyć strefy, w których będzie kilka samorządów, bo to może być także wyzwanie polskie, bo przykłady zagraniczne, które podajesz, to w zasadzie w ramach jednego samorządu, ale wyzwaniami naszych samorządów jest to, że specjalne strefy mieszkaniowe musiałyby wykraczać poza granice jednej gminy, a to gmina przecież odpowiada za politykę mieszkaniową.
I gdzie pójdą te podatki?
Czasem musiałyby, czasem nie. I to jest, ale to jest bardzo duże wyzwanie. To jest jeden z tych konfliktów, które zresztą bardzo mocno są obecne i można powiedzieć niszczą też polskie miasta, bo brak takiego strategicznego podejścia do ich rozwoju w tym szerszym wymiarze jest problemem. Czyli brak też takiego planowania ponadlokalnego, można powiedzieć. Oczywiście teraz mamy strategię ponadlokalną, za tym ma iść też plan ogólny. Tutaj raczej nie widzimy jakiejś nadziei, że to raczej zabetonuje ten stan rzeczy, który jest, patrząc na to, co się dzieje. Priorytet jednak dawalibyśmy miastom, mimo wszystko. Miastom w rozumieniu w granicach administracyjnych. Jeśli tam są tereny pod rozwój, te, które właśnie mówimy, że są może zagospodarowane, ale w sposób nieoptymalny, róbmy to tam. Jelenia Góra ma, zresztą ta jest taka koncepcja, która tam istniała już wcześniej, budowy takiego, no nie chcę powiedzieć nowego miasta, ale wypełnienia tej przestrzeni między Cieplicami, ale Jelenią Górą. Wydaje się, że tutaj na przykład taka strefa mieszkaniowa mogłaby pomóc w realizacji tego przedsięwzięcia, więc po pierwsze, jak się da, to budujmy w mieście, czy twórzmy. To nie chodzi o to, żeby zabronić gdzie indziej. Chodzi o to, żeby dać ten przywilej. Potem możemy oczywiście tworzyć porozumienia. Oczywiście idealnie by było, teraz wchodzi ustawa o związkach, znaczy wchodzi, jeszcze nie wchodzi, ale jest projekt ustawy o zrównoważonym rozwoju miast, tak zwanej, ale w dużej mierze ona adresuje właśnie, tam jest takie rozwiązanie związane z tworzeniem związków rozwojowych, które mają być co do zasady takimi porozumieniami i między innymi właśnie jakieś planowanie wspólne. Ja mam troszeczkę tutaj takie pesymistyczne wizje, że to jest tak duży konflikt właśnie też ekonomiczny, ta walka o tego mieszkańca, tylko że jak tego konfliktu nie rozwiążemy, znaczy nie wskażemy, kto ma tutaj jednak pierwszeństwo, no to się skończy tak, że to będzie ze szkodą. No tak naprawdę dla wszystkich, bo jak to miasto upadnie, jak ta Jelenia Góra osłabnie, to ci mieszkańcy przedmieść też stracą. Ostatecznie się okaże, że został nam Wrocław. Realnie z miast, które jakąś oferują standard usług, standard przestrzeni. W tym sensie tutaj wskazywalibyśmy przede wszystkim na miasto. Czasem są oczywiście realia, są takie, że czasem nie ma tego terenu pod rozwój już mieszkalnictwa. Jest potrzeba, wtedy faktycznie najlepiej się porozumieć z tą gminą ościenną, tam też to zrealizować, ale ostrożnie. Znaczy nie tak, żeby znowu specjalna strefa mieszkaniowa to właśnie była strefa, którą możemy zrealizować wszędzie, no bo to się skończy wtedy tak jak z tymi osiedlami łanowymi. Może będzie trochę lepsza urbanistyka, ale nie osiągniemy tego efektu koncentracji.
Naszym zdaniem.
Powoli musimy kończyć, ale ja mam dla was, nawet nie tylko dla Karola, tylko dla was pytanie. Bo
dla mnie też, tak?
Tak. Pomysł wydaje mi się bardzo ciekawy. Nie jestem urbanistą, jestem ekonomistą z wykształcenia, ale do mnie to przemawia. Pytanie, czy to przemówi do polityków i czy to przemówi do ludzi. Pytanie do was moje, jak sądzicie, czy i kiedy uda się takie regulacje, o których tutaj była mowa, przyjąć w Polsce?
No właśnie nie zajmuję się tym. Znaczy to jest, okej. Współpracujemy oczywiście gdzieś też w procesie tworzenia prawa, czy przyjmowania jakichś rozwiązań, jako Instytut Rozwoju Miast i Regionów. Jesteśmy tutaj placówką nadzorowaną przez Ministerstwo Funduszy Polityki Regionalnej. Z innymi resortami też współpracujemy, ale co do zasady naszą rolą oczywiście nie jest doradzanie, nie jest, kolokwialnie mówiąc, robienie polityki. Wydaje się, że z tych kontaktów, które mam, wydaje się, że to ten moment dojrzewa. Nie tylko na szczeblu krajowym, może nawet bardziej na szczeblu samorządowym. Tworzyliśmy tą koncepcję, pisaliśmy te rozwiązania, które jeszcze nie są właśnie upublicznione, ale de facto projekt ustawy już jest w szufladzie. Rozmawialiśmy o tym bardzo dużo z samorządowcami i z ich strony jest tutaj bardzo duże
czuliśmy duże poparcie i takie zrozumienie właśnie, że to jest... Oni też w wielu tych rzeczach nam tutaj podpowiedzieli właśnie, co jest potrzebne, gdzie te bariery są, dlaczego pewne rzeczy im jest trudno robić, dlaczego brakuje tej decyzji o scaleniach na przykład, która też w tym rozwiązaniu by była, nie wywłaszczenia, ale scalenia w przypadku nieuregulowanych własności gruntów, które są też bardzo dużym problemem przy tworzeniu takich bardziej kompleksowych przedsięwzięć. Mam nadzieję, że ten nacisk właśnie też trochę od dołu, od strony samorządowej, ale że no, przychodzi też to zrozumienie, że sytuacja jest naprawdę poważna, zwłaszcza w tych miastach właśnie średnich, gdzie mamy strategię rozwoju Polski, która teraz jest projektem do 2035 roku z perspektywą. I tam jest taki bardzo ważny cel horyzontalny sformułowany, właśnie Polska policentryczna, rozwój policentryczny, który ma pomóc wzmacniać, identyfikuje właśnie wyzwania, które stoją przed naszymi miastami. Strategicznie chce wzmacniać te miasta subregionalne, które właśnie są taką ostatnim bastionem, można powiedzieć, obrony, żeby zachować dostępność do pewnego standardu usług, także nie tylko właśnie wokół Warszawy i Krakowa, ale także w tych bardziej odległych regionach. Suma tych elementów, mam nadzieję, przyczyni się do tego, że ten moment nadejdzie, ale
jak sumujemy to cyfry, to co? 5 lat do 2030 w tej dekadzie się uda?
To się może udać w rok, tak? Znaczy to w sensie przyjęcia.
I to jest dobra prognoza, to mi się podoba.
Ja mam nadzieję tak, że zaprosicie tutaj właśnie być może też jakiś czynnik polityczny i wtedy te pytania mogą tam paść. My oczywiście na miarę naszych możliwości też będziemy suflować te pomysły. Nie mówimy, że one są idealne, one muszą się zderzyć też właśnie z szerszym odbiorem i z krytyką. Ale jesteśmy przekonani, że to jest ten kierunek, który faktycznie mógłby w krótkim terminie jakąś realną zmianę tutaj wprowadzić, przynieść, tak? I moglibyśmy może przestać właśnie już narzekać na to planowanie i na deweloperów, bo deweloperzy po prostu oni robią to, co do nich należy. Oni są tacy jak my, są dobrzy i są źli. Dokładnie. Pewnie są bardziej chciwi i mniej chciwi, ale generalnie zadaniem dewelopera jest maksymalizacja zysku, tak?
Więc każdej firmy.
Każdej firmy, więc i oni działają w takich ramach, w jakich państwo im daje. Więc jeśli te ramy są słabe, jeśli sektor publiczny tutaj zawodzi, no to miejmy niestety pretensje bardziej do sektora publicznego niż do dewelopera.
A ty, Iza, jak obstawiasz, kiedy uda się przyjąć regulację?
Ja powiem może tak, troszeczkę odpowiem pokrętnie. To zależy, po pierwsze. A dlaczego zależy? Dla mnie w działaniach związanych z mieszkalnictwem, z tak naprawdę z rozwojem miast, bardzo ważną rzeczą jest kwestia odpolitycznienia różnych decyzji. Gdybyśmy weszli w rozwiązania długoplanowe, nie patrzyli na to, kto w tej chwili jest przy sterach, kto rozdaje karty, tylko przyjęli horyzont 20-30-letni, myślę, że mielibyśmy bardzo wiele fajnych rozwiązań. A propos specjalnych stref mieszkaniowych, pamiętam, robiłam akurat, analizowałam te kwestie w swoim doktoracie, przyglądałam się, jakie były w latach 50. i 60. rozwiązania, jeżeli chodzi właśnie o rozwój małych i średnich miast. Myślę, że idziemy, patrząc na to, co w tej chwili daje nam specjalna strefa mieszkaniowa, myślę, że idziemy w bardzo dobrym kierunku.
Mi nie pozostaje nic innego, jak się z wami zgodzić w takim razie. Bardzo dziękuję naszym słuchaczom i słuchaczkom za wysłuchanie tej audycji, a Karolowi za obecność w studiu. Wszystkim mówimy do usłyszenia i żegnają się z państwem
Izabela Rudzka
oraz Adam Czerniak.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Wysłuchali państwo kolejnego odcinka SG Chat w paśmie Sprawa Mieszkaniowa. Mamy nadzieję, że przedstawione w nim poglądy, badania i statystyki pogłębiły państwa wiedzę o wyzwaniach stojących przed polskim mieszkalnictwem. Jeżeli chcieliby państwo wiedzieć więcej, zapraszamy do lektury artykułów naukowych i książek wzmiankowych w audycji. A jeśli czują państwo niedosyt, to zapraszamy do wysłuchania kolejnych odcinków. Jeśli zmotywowaliśmy was do działania, to idźcie i ulepszajcie miejsce, w którym żyjemy.